Wieczór z reportażem.
Rozpoczynamy wieczór z reportażem. Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś smutny wieczór z reportażem, bo dotarła do nas przed kilkoma godzinami informacja, że zmarł nasz przyjaciel, przyjaciel radia, radiowiec, przyjaciel reportażu, wielki artysta, nagrodzony wieloma nagrodami i polskimi, i międzynarodowymi, laureat Prix Italia za dźwięk właśnie. Reżyser dźwięku to za mało, jeśli mówimy o Eugeniuszu Rudniku. To artysta, któremu dźwięki grały w głowie, układały się w całość. Tworzył niesamowite kompozycje, radiowe kompozycje. Mieliśmy to szczęście i ten przywilej zaprzyjaźnić się z Eugeniuszem Rudnikiem. Zresztą nie było to trudne, bo to był bardzo otwarty na świat i na ludzi człowiek. Pełen ironii również i autoironii także. Bardzo błyskotliwy, dowcipny, momentami złośliwy, ale tak uroczo złośliwy. Potrafił bardzo celnie ocenić reportaże, słuchowiska, wysłyszeć każdy fałsz w nich i każdą prawdę. Mieliśmy, powtarzam po raz kolejny, to szczęście go poznać i zaprosić do nas, do Polskiego Radia PIK, na konkurs reportażu. Wówczas to był rok 2003, ogólnopolski konkurs reportażu pod nazwą Dylematy człowieka XXI wieku. Eugeniusz Rudnik był przewodniczącym jury. Potem był jeszcze przewodniczącym jury w kolejnych edycjach. Bardzo nam pomagał w organizacji. To były pierwsze nasze kroki w organizacji tak dużego przedsięwzięcia i ściągnięcie tutaj do radia wszystkich najważniejszych, największych reportażystów w kraju. On nam bardzo pomagał, także w organizacji, podpowiadał, kto jeszcze mógłby być w jury, czasami nawet rozmawiał z jurorami, zapraszając ich w naszym imieniu. Szukałam dzisiaj jakiegoś dźwięku rozmowy z Eugeniuszem Rudnikiem i znalazłam właśnie taki fragment, kiedy w 2003 roku na koncercie już finałowym, na gali, po zakończonym konkursie, przemawiał Eugeniusz. Mówił krótko, bo też i czasu było niewiele, przyznaję. Dziś żałuję bardzo, że ta gala była taka krótka, że występujący na niej mieli tylko tak naprawdę możliwość wypowiedzenia kilku zdań. Chciałabym usłyszeć dziś, po wielu latach, chciałabym usłyszeć Eugeniusza więcej i więcej i więcej. Zresztą to była taka śmieszna sytuacja, że wszystko mieliśmy obliczone, rzecz była transmitowana przecież na naszą antenę i wszystko było wyliczone co do minuty. Każdy wiedział, że musi bardzo się ograniczać i Eugeniusz miał wymienić nazwiska laureatów i skończyć. Ale nie podarował sobie, bo straszny był z niego gaduła, więc nie podarował sobie i w pewnym momencie nie oddał jeszcze mikrofonu. Powiedział i jeszcze trzy słowa albo trzy zdania. Za chwilę to Państwo usłyszą. No i oczywiście w swoim takim kończącym już konkursie, przemówieniu odniósł się oczywiście do radia, odniósł się do reportażu, odniósł się w sposób taki zabawny, autoironiczny i ironiczny także. No właśnie, to cały Eugeniusz Rudnik. Posłuchajmy, to jest nagranie z 2003 roku.
Trzy słowa. Chciałem w pierwszej kolejności i uważam ją za najwłaściwszą, podziękować moim młodszym kolegom, artystom radiowym. Jako człowiek, który prawie pół wieku pracuje w radio, chcę ich przestrzec, że z moich obserwacji potwierdzonych badaniami naukowymi, człowiek, który przetrwa w 10 lat w radio, nadaje się do leczenia zamkniętego, przynajmniej częściowo. Dziękuję z organizatorom za nadzwyczaj sprawne, eleganckie zorganizowanie tego zdarzenia. Dziękuję sponsorom za nader obfite, a o tym wiem, nagrody. I dziękuję moim koleżankom które brały udział w jury za nadzwyczaj, w udział w jury, którego obrady były, co tu dużo mówić, burzliwe. Osobiście dziękuję Bogu, że miałem siły, aby przez tydzień słuchać utworów, niekiedy dwa, po dwa i trzy razy. I dziękuję Bogu za to, że mi pozwolił przetrwać 8 godzin w jednym pokoju z czterema paniami, do tego artystkami. Dziękuję Państwu.
Tak, to był Eugeniusz Rudnik. Dziś do nas dotarła wiadomość, że ten wielki artysta radiowy, laureat Prix Italia, powtarzam, i wielu, wielu międzynarodowych nagród, których nie będę teraz wymieniać, bo proszę mi wierzyć, że zajęłoby to bardzo dużo czasu, nie żyje. Przypominam sobie, że bardzo chętnie też pracował z młodymi reportażystami. Sam nawet czasami taką pracę proponował. Mnie na przykład nie przyszłoby do głowy zaproponować wielkiemu mistrzowi, o właśnie, bo to jest jeszcze jedna rzecz, nie inaczej do niego mówiliśmy jak mistrzu. Chyba do nikogo innego tak się nie zwracamy i nie zwracaliśmy, ale do Eugeniusza Rudnika tak, do Eugeniusza Rudnika tak. No i on właśnie czasami proponował młodym reportażystom współpracę. Mnie nie przyszłoby do głowy, żeby mistrzowi w ogóle zaproponować, że on mógłby skomponować muzykę do mojego reportażu. To uznałabym, że to faux pas jakieś. A on tak, on bardzo często sam wychodził z taką inicjatywą, wiedząc pewnie, że młodym ludziom będzie jakoś niezręcznie, będzie wstyd, będą się bali, że im odmówi albo jakoś dziwnie spojrzy. Chociaż z drugiej strony, kiedy już się chwilę z nim porozmawiało, to widać było, że jest to człowiek, który poświęca radiu no wszystko, całe swoje ja i także zależy mu na tym, żeby to radio było na jak najwyższym poziomie. I dlatego już za chwilę chciałabym pokazać Państwu reportaż, który znał geniusz właśnie, Eugeniusz Rudnik, który nagrodził go zresztą, ten reportaż na jednym z konkursów. Pamiętam, że rozmawialiśmy na temat tego reportażu długo i on tak go nazwał, że to jest taki dźwiękowy monodram. To będzie reportaż też o artystce, o Małgosi Szułczyńskiej, poetce, która zachorowała na raka i bardzo długo z tym rakiem walczyła. Ten reportaż już za chwilę. Rozmawiałam z nią. To jest reportaż, który nagrałam właściwie w ostatnich miesiącach życia Małgosi Szułczyńskiej. Małgosia była już po radio, po chemioterapii. Bardzo szczerze opowiadała mi o tym, z czym musiała się zmierzyć. Nie tylko ze swoją fizycznością, ale też ze swoją psychiką i z wszystkim tym, co niesie tak ciężka, tak straszna choroba. Ja pamiętam, że ja potem ten reportaż zawiozłam do Warszawy. Posłuchał go wspominany dzisiaj często w audycji Eugeniusz Rudnik. Kiedy teraz w obliczu jego śmierci powiem, że zachwyciła go Małgosia, to mogą Państwo uznać, że koloryzuje, ale tak było. Zachwycił się bohaterką mojego reportażu. Nie mną, nie reportażem, ale Małgosią właśnie, bo to ona stworzyła ten reportaż. Jej szczerość, jej poezja, bo ona mówiła też tak bardzo poetycko. Jej swoisty testament duchowy. Zresztą nie będę o reportażu opowiadać, sami Państwo go teraz posłuchają. Rozmawiałam z nią.
Posadzka przed drzwiami lekarskiego gabinetu była lodowata. Ugięły się pode mną kolana, osunęłam się na nią po usłyszeniu tego werdyktu. Cieszyłam się, że taka właśnie jest zimna, bo to było jedyne, co naprawdę czułam. Poza tym tak jakbym przestała być. Zostały tylko myśli. Za co? Za 2 tygodnie mieliśmy obchodzić 20. rocznicę małżeństwa. To taki prezent. podarować mężowi z okazji tej rocznicy. A poza tym dwie moje córki zmarły. Trzecie dziecko straciłam w 5. miesiącu ciąży. Mam za sobą śmierć kliniczną, liczne problemy rodzinne. To jeszcze nie dość. Myślę, że najgorszą chwilą, jaką przeżyłam w szpitalu, była rozmowa z panią psycholog. Pamiętam tamten moment. Delikatną, miłą, uśmiechniętą dziewczynę, która przyszła, zaprosiła mnie na rozmowę, zaparzyła herbatę, posadziła w niezwykle wygodnym fotelu z widokiem na bardzo ładne drzewa. To był maj, drzewa były śliczne. I pogoda bardzo, bardzo, bardzo taka słoneczna, niebo błękitne, w ogóle śliczny, lukierkowy banalik. I na tym pięknym tle, z tym piekłem w środku, jakie miałam w sobie, usłyszałam, musi pani sobie zdawać sprawę z tego, że od jutra będzie pani kaleką. Może zdarzyć się tak, że rozpadnie się pani małżeństwo. Musi pani wiedzieć o tym, że pani znajomi od tego momentu nie będę już na panią patrzeć jak na kobietę, tylko będą patrzeć z politowaniem, z zażenowaniem, nie będą wiedzieć, jak się mają wobec pani zachować. A koleżanki z jednej strony będą pani współczuć, ale z drugiej musi się pani liczyć z tym, że tym bardziej będą starały się podkreślać swoją kobiecość. Uciekłam z gabinetu, po prostu uciekłam. W połowie kolejnego zdania, pani psycholog. Chciałam żyć. No i wówczas zaczęłam zastanawiać się, co to właściwie jest rak. Próbowałam potraktować go jak taką małą gnidę. No bo co to jest rak jako taki? To jest takie małe żyjątko, które chodzi tyłem. Jak coś chodzi tyłem, to jest tchórzem. A jak jest tchórzem, no to można sobie przecież w jakiś sposób z tym poradzić. I dokładnie taka była pierwsza myśl. Druga, że co to będzie? Ja gdzieś tam po drodze nie tylko przejdę operację, tak naprawdę przestanę być tą osobą, jaką jestem, bo dojdzie wstyd, dojdzie zażenowanie. Mój mąż wyczuł, o co tak naprawdę tutaj chodzi, czego ja tak naprawdę się boję i powiedział, słuchaj, ja się nie ożeniłem z twoim palcem, stopą, udem czy piersią. Jeżeli jakakolwiek część twojego ciała może cię zabić, to niech wypierdala. Zresztą to była niesamowita historia, bo kiedy wybudzano mnie po operacji, nie potrafiłam, nie odpowiadałam na pytanie, jak pani ma na imię, gdzie pani mieszka. Natomiast cały czas powtarzałam jedno zdanie. Jak ma mnie zabić, to niech wypierdala. Bardzo trudne było pogodzenie się z tym, że będzie trzeba mężowi tę ranę pokazać. Pierwszy próg psychiczny, który trzeba przejść, to jest spojrzenie na samą siebie. Moment, kiedy siada się na kozetce i zostaje po raz pierwszy zdjęty opatrunek. I nie ma siły. Głowa sama opuszcza się w dół i oczy patrzą. I to jest szok. To jest wstrząs. I później trzeba stanąć przed mężem i trzeba się zdecydować na to, czy się człowiek rozbierze, czy nie. I to zrobiłam. Nie było oporów, nie było tragedii, nie było rozpaczy, nie było ucieczki. Był cień w oczach, Nie wiem. To nie było współczucie. To nie była litość. Właściwie nie wiem, co to było. Zmiana tematu. O tym, jak bardzo ważni są ludzie, miałam przekonać się bardzo szybko. Był ktoś, kto co dzień rano telefonował z nowym dowcipem. Jak się później okazało, wydzwaniał po znajomych, zbierał kawały tylko po to, żeby poprawić mi humor. Był ktoś, kto co trzeci dzień wpadał i przynosił mi jedną malutką różyczkę, żeby mi pachniało. Ale był też ktoś, moja bardzo dobra koleżanka, myślałam, że może nawet przyjaciółka. To było w trochę późniejszym czasie, jakiś miesiąc po operacji. Ja już byłam jak najbardziej sprawna, normalnie funkcjonowałam, nie było właściwie śladu. Czułam się znakomicie. Chodziłam, biegałam, w tym czasie budowaliśmy dom. Zaczynaliśmy właściwie budowę domu i ja też trochę, żeby uciec od myśli, biegałam na budowę codziennie i po prostu żartowałam sobie z majstrami, trochę pilnowałam, trochę, no wiadomo, jak to jest przy budowie domu. Przyjaciółka przyszła w momencie, kiedy ja akurat z budowy wróciłam, no i byłam nieco schetana po prostu, zmęczona, jeszcze w pobrudzonych dżinsach, jeszcze nie zdążyłam nawet doprowadzić się do porządku. Obmyć skórzu. Ona spojrzała na mnie takim przerażonym wzrokiem i mówi: słuchaj, ale gdzie ty byłaś? Ja mówię: no na budowie. Mówi: jak to? To wy dalej budujecie ten dom? Ludzie są gorsi od nowotworu. Najważniejsze, jak sądzę, od początku, najważniejsze było to, że nie przestałam umieć marzyć, bo dopiero wtedy, kiedy nie potrafi się marzyć, to znaczy, że tak naprawdę już nie chce się żyć, że pogodziło się z przegraną. Pogodziło się z wyrokiem. Żyłam normalnie przez półtora roku. Ale później nowotworek postanowił przypuścić kolejny atak. I okazało się, że jest to właśnie wznowienie, że jest to złośliwe, wredne bydle, które może najpierw się trochę przestraszyło tego mojego upartego: ja cię gnido zniszczę, no ale później zaatakowało po raz kolejny. Jak to wróg uderza zza pleców, znienacka. Była radioterapia. Moja skóra zaczęła przypominać spalone rybie łuski. Dosłownie z dnia na dzień. I wtedy pomógł, znowu jak ważni są ludzie, pomógł wcale nie onkolog, chociaż lekarz, chirurg, który powiedział: wiesz co, ty odstaw te wszystkie medykamenty, maści, cuda. Ty weź, zacznij to myć normalną wodą z mydłem. A w ogóle to tak... może zmień klimat. Zawsze się doskonale czułaś w Tatrach. Ucieknij. Co ci szkodzi, czy ty się myjesz tu, czy ty się myjesz tam? Pomyślałam, że może to nie jest zły pomysł. Uciekłam. Uciekłam w Tatry, które są moim drugim domem, gdzie zawsze dochodziłam do sił, gdzie zawsze psychicznie stawałam na nogi. Już od najwcześniejszego, może nie dzieciństwa, ale młodości, nawet po pierwszej nieszczęśliwej miłości uciekłam w góry i wróciłam wyleczona. Bardzo trudno nawet dziś jest mi wytłumaczyć sobie, co się stało. Ale po tygodniu Nie musiałam już zakładać opatrunków. Po 2 tygodniach miałam bliznę i nic więcej. Upór, ten mój sprzymierzeniec, za który tyle razy znajomi i przyjaciele wieszali na mnie psy. Przekora, nadzieja, która jest zawsze, nawet w najcięższych chwilach. To nieprawda, że człowiek tę nadzieję traci. I wiara. Wiara w Boga. Wiara w sprawiedliwość losu. To, że przecież musi się to wszystko skończyć dobrze, bo inaczej po prostu nie byłoby sprawiedliwości na świecie. Nie ma tak, że na jednego człowieka w ciągu kilkunastu lat spadają tylko ciosy. I tylko ciosy. Kiedy próbuje się walczyć, chwyta się każdej deski ratunku, każdego okruchu. I trzeba się chwytać. Mówiłam o tym, że wyjeżdżałam w Tatry. Ale nie mówiłam o tym, że korzystałam z każdej propozycji, jaką mi złożono. Z każdego spotkania autorskiego. Z napisania artykułu, jeżeli tylko miałam siły i zdolność do skoncentrowania się. Robiłam to. Nawet w pewnym momencie zaczęłam przypominać sobie języki, których uczyłam się w młodości. Może po to, żeby... Nie wiem, żeby... No bo to była deska ratunku. Ale bardzo trudno jest mi dzisiaj powiedzieć, czy robiłam to dlatego, że chciałam samej sobie udowodnić, że jeszcze mnie na to stać, że jeszcze mogę, czy że chciałam, mając nad sobą wiszący ciągle ten miecz, chciałam mieć pewność, że odejdę bogatsza, mądrzejsza. Nie wiem. A później było już tylko parę miesięcy i rak zaatakował ponownie. Została chemioterapia, ciężka chemia, a więc potworne samopoczucie, no i konsekwencje kolejne, zewnętrzne. Ja miałam długie włosy i nagle przejechałam pewnego ranka dłonią po głowie i okazało się, że pasmo długich włosów zostało mi w ręce. Kolejna poprzeczka, ale na tę poprzeczkę byłam przygotowana, kiedy wiedziałam, że będzie chemia, że włosy wyjdą mi natychmiast. Ja sobie przed tym kupiłam perukę. Zwariowaną z jakimiś kolorowymi pasemkami. Były czarne włosy z amarantowymi pasemkami. Zablokowałam sobie świadomie wstyd. Bo bałam się tego, że to jednak nie najlepiej będę się czuła z owym łysym łbem. Natychmiast zaczęłam nosić perukę i w zasadzie nikt nie widział mnie w takim stanie nieciekawym, a na dobrą sprawę tylko o to szło. Zdążę posprzątać życie. Piekąca, bolesna, dotkliwa myśl. Czy zdążę posprzątać życie? 40 parę lat. Tyle niedociągnięć. Tyle pośpiechu. Dlaczego? Dlaczego ja? Nie reagowałam, nie myślałam, nie czułam. Próbowałam się mobilizować. To były sekundy, może minuty. Kiepsko mi to wychodziło, bo pozwoliłam sobie na to, żeby się poddać. I później stała się rzecz chyba najgorsza, jaka stać się mogła. Bo po zakończeniu tej dodatkowej dawki chemioterapii poszłam do szpitala, zrobiono mi badania. Lekarz poprosił mnie do gabinetu. Notabene świetny specjalista i dobry człowiek. Ktoś, do kogo miałam ogromne zaufanie. I odpowiedział na pytanie, na które wcześniej nie chciał mi odpowiedzieć nikt. Poprosiłam go o prawdę po raz kolejny i powiedział: dobrze, jest pani tak uparta, jeżeli pani chce. Przykro mi. Nie wiem, co mam pani powiedzieć. 2 miesiące? To był wrzesień. I powiedział: mam nadzieję, że będzie pani jeszcze na Boże Narodzenie z nami. Zapytałam: a na Wielkanoc? Spuścił głowę i nie odpowiedział. I to był koniec. Koniec mojej walki. Wyszłam z gabinetu jakby odruchowo. Nie, ja będę walczyć, ja się nie dam. Ja jestem uparta, jestem, bywam wredna, złośliwa, okropna. Ja temu łobuzowi, w duchu myślałam, temu gnojowi rakowi nie dam się. Muszę walczyć. Ale tej siły starczyło mi tylko na parę dni. Cały czas wracały w nocy, nad ranem, kiedy tylko zostawałam sama, te słowa: może Boże Narodzenie. I ta cisza, a czy Wielkanoc jeszcze też? Uczyć się własnego umierania to jest wyrzucać z szafy papiery, stary list, stare sukienki, segregować to, pisać kartki, to dla tej, to dla tamtej osoby. Rozdawać swoje życie, sprzątając je. Napisałam nawet testament. Nie wiedziałam, że to takie trudne, pisanie testamentu, że tak naprawdę wcale nie rozdaje się przedmiotów. No bo tak właśnie to wygląda. Pisze się do męża: najukochańszy, proszę cię, te spódnice, to futerko i tamte książkę daj komuś imię, nazwisko, adres, czasem tylko numer telefonu. Papiery zapakowane w paczki, zawiązane sznurkiem, obklejone taśmą, aby nikt ich nie dostał do ręki, wyrzucane na śmietnik, palone w kominku. I po wysprzątaniu jednej szafy, wyrzuceniu wszystkich papierów, najmniejsza kubka to ta, która miała pozostać. Ta, którą jeszcze chciałam uzupełnić, jeszcze zdążyć, żeby zostało po mnie to, co rzeczywiście było prawdą i rzeczywiście było ważne. Tak niewiele. Kilkadziesiąt kartek. Prosiłam męża o to, żebyśmy pojechali w góry raz jeszcze. No bo jak już nie medycyna, to co? Po 3 dniach pobytu miałam spuchniętą rękę, temperaturę prawie 40 stopni. Słaniałam się na nogach. Musiałam wrócić do domu. Odebrałam to jednoznacznie. Góry odmówiły mi swojej przyjaźni, odmówiły wsparcia. Nawet one. Nie zostało nic. Wracając z Zakopanego, psychicznie kompletnie zdołowana, poprosiłam męża, żeby zatrzymał się na Jasnej Górze. Posiedziałam sobie przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej Jasnogórskiej, nawet nie modląc się, rozmawiając, po prostu rozmawiając, mówiąc gdzieś tam w głębi duszy to, co mnie bardzo bolało. I nie płacząc, a wyjąc jak pies. Mąż próbował mnie uspokoić, potem dał spokój. Po prostu siedział sobie z boku i czekał, aż mi przejdzie. I ja w pewnym momencie poczułam ogromny spokój. Po prostu nagle przestałam płakać. Wiedziałam, że w tym momencie mogę wyjść, że powinnam pojechać do domu, położyć się, że przecież ja mam temperaturę. No więc wyszłam. Następnego dnia, już po powrocie tutaj, miałam zaledwie stan podgorączkowy. Zniknęła ogromna opuchlizna ręki, zniknęły różne dziwne objawy, bóle, duszności. Może po prostu zmiana klimatu. Moje siły malały. Byłam coraz słabsza. Co prawda przeżyłam to Boże Narodzenie, które miało być ostatnimi świętami, ale przeżyłam je ze świadomością, że no pewnie są to właśnie ostatnie święta, ponieważ czuję się coraz gorzej. Akurat wtedy miałam urodziny i wewnętrzną pewność, że to są ostatnie moje urodziny. No to już marzec. Wyglądał tak, że z dnia na dzień bardziej nie potrafiłam dojść do łazienki o własnych siłach. Po prostu umierałam. Jedyną rzeczą, o jakiej myślałam, to byli moi najbliżsi. Mąż, syn i mama, która jest już w dość podeszłym wieku. Wiedziałam, że muszę coś zrobić. Prosiłam los, opatrzność, Boga, własny mózg, żebym ja potrafiła się tak zachować, żebym potrafiła tak umrzeć, żeby oni nie cierpieli, żeby oni umieli sobie z tym poradzić. Myślałam o nich, przestałam myśleć o sobie. Ja już nie wierzyłam, nie widziałam dla siebie najmniejszej szansy. Leżałam na tapczanie, właśnie taka apatyczna i w ogóle właściwie nie było mnie tu. Czekałam na nią. Na szczęście, tak jak się czeka na Godota. Myślałam o tym, jak umierały moje maleńkie córeczki. I taka niesamowita refleksja, dziwna, trudna bardzo. Co jest trudniejsze? Przeżyć śmierć własnego dziecka, czy przygotowywać się do własnej śmierci świadomie umierać. Chyba nie ma niczego straszniejszego, niczego bardziej bolesnego niż śmierć ukochanego dziecka. Ale czy nie jest równie trudnym patrzenie w oczy dziecka żyjącego? Gwałtowna, bardzo dziwna myśl. Potrzeba, nawet nie myśl, potrzeba porozmawiania z Madonną jeszcze raz. Syn mnie zawiózł. Usiadłam sobie przed obrazem czarnej Madonny. Popłakałam, pożaliłam się, ale też próbowałam pogodzić się z tym, że umieram. I prosiłam nie o życie. Prosiłam o pomoc dla męża, syna i matki. I nagle, ja wiem, jak to brzmi, ale to jest prawda. Nagle ten ból minął. Ja po prostu wstałam i te 200 metrów przeszłam. Wolno, ale przeszłam. Bez bólu. Później była Wielkanoc i pojechałam z moim mężem do ogrodu botanicznego, po którym chodziłam 2 godziny po górkach, dolinkach, czując się znakomicie. Ja już tak dawno nie byłam między ludźmi. Nie widziałam drzew, jezior. Ja koniecznie chciałam pobiegać po tym bydgoskim botaniku. Wejść na te sztuczne górki. Weszłam, a jakże? I zeszłam, też bez bólu. A co? Po prostu żyłam. Wiem, że można stamtąd wrócić, jeżeli taka jest wola kogoś o wiele mądrzejszego niż my. Spotkało mnie coś nieprawdopodobnego. Podarowano mi życie po raz kolejny. Trzeci. Pierwszy raz wtedy, kiedy się po prostu urodziłam. Drugi raz wtedy, gdy po śmierci klinicznej wróciłam do zupełnie normalnego życia. I trzeci raz teraz. Do 3 razy sztuka.
To był reportaż pod tytułem Rozmawiałam z nią. Jego bohaterką była Małgorzata Szułczyńska, poetka i cudowna kobieta. Ten reportaż miał 2 wersje. Zaprezentowałam Państwu tę wersję, w której Małgosia jest prawie pewna, że wygra. I ja ten reportaż zawiozłam do Kazimierza na takie ogólnopolskie spotkanie reportażystów, kiedy każdy przywozi właśnie swój reportaż. Dzielimy, słuchamy tego wspólnie, dzielimy się uwagami. I ten reportaż otrzymał nagrodę publiczności, ale także, myślę, co istotne, słuchaliśmy go w jakichś wieczornych godzinach bardzo. Słuchałam go też bardzo wzruszona, mimo że go montowałam, przecież pracowałam nad nim długo. I w pewnym momencie uniosłam wzrok i spojrzałam na moich kolegów, tam było ich pewnie z 30 w sali. Właściwie chyba nie było nikogo, kto nie miałby łez w oczach, kto nie miałby chusteczki w ręku, kto nie byłby poruszony. Jeszcze raz powtarzam, to nie była moja zasługa. To była zasługa Małgosi, Małgosi Szułczyńskiej, która niestety odeszła. Właśnie wtedy w Kazimierzu dostałam od Małgosi ostatniego SMS-a. Tak się zdarzyło. A dzisiaj, drodzy Państwo, mówię o tym również dlatego, że dzisiaj odszedł Eugeniusz Rudnik, wielki artysta radiowy. I nasz przyjaciel, przyjaciel radia w ogóle, przyjaciel ludzi. Wieczór z reportażem dobiega końca. Dziś bardzo smutny wieczór z reportażem. Straciliśmy przyjaciela, radio straciło przyjaciela, w ogóle radio, sztuka straciła przyjaciela.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night, touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words silent raindrops fell, echoing the wills of silence. And the people bowed and prayed,
ungodly made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.